kalendarzu 27 dzień stycznia. No i od dziś, słuchajcie, obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, cyfryzacji spraw kadrowych oraz zasad działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników? O tym właśnie porozmawiamy z naszym gościem, głównym inspektorem pracy Marcinem Staneckim. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie inspektorze, co zmienia się dla tak zwanych zwykłych pracowników, jeśli chodzi o urlop, a ściśle ekwiwalent za urlop, którego nie wzięliśmy, a na przykład właśnie zmieniamy pracę?
Zmienił się termin wypłaty. Do dnia dzisiejszego nie było regulacji w kodeksie pracy, która by wprost stanowiła, kiedy należy wypłacić ekwiwalent. Posługiwaliśmy się w tym zakresie wyrokami Sądu Najwyższego, bo były dwa wyroki, które odnosiły się do tej kwestii i przyjmowaliśmy, że termin wypłaty ekwiwalentu to jest data ustania zatrudnienia. Teraz ustawodawca ułatwił życie pracodawcom, służbom kadrowym, dlatego że termin wypłaty ekwiwalentu to będzie data wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli data wypłaty wynagrodzenia upływa, jest wcześniej niż ustanie zatrudnienia, to w ciągu 10 dni od daty zatrudnienia. Więc mamy uregulowaną kwestię terminu wypłaty wynagrodzenia wprost w kodeksie, ale pamiętajmy, że nie zmienia się podstawowa zasada, że urlop wypoczynkowy pracownik powinien wykorzystywać w naturze. I ten ekwiwalent to nie jest żadne ekstra świadczenie, to nie jest tak, że nagle dostaliśmy dodatkowe pieniądze w ramach zatrudnienia. Nie, ekwiwalent, jego idea się nie zmienia. To jest po prostu świadczenie finansowe w związku z tym, że nie udało nam się wykorzystać urlopu wypoczynkowego w naturze.
No właśnie, ale czy pracodawca może nas wysłać na urlop w okresie wypowiedzenia, choć my wolelibyśmy pieniądze?
Oczywiście, że tak. Jest to wprost zapisane w kodeksie pracy. Pracodawca może sam jednostronnie swoim władczym aktem wysłać nas na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, po to, żeby nie płacić ekwiwalentu oczywiście. Jest to działanie zgodne z prawem, dlatego też nie opłaca się chomikować urlopu. Pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego zawsze na wniosek pracownika, a wielu pracowników, też myślę, że trzeba to powiedzieć głośno, chomikuje urlop na zaś, chomikuje, bo na przykład boi się tego, że otrzyma wypowiedzenie, że będzie musiała odejść z pracy, i ten ekwiwalent ma na przykład pieniężny stanowić taką poduszkę finansową na ten najbliższy okres po utracie zatrudnienia po to, żeby z czegoś żyć, zanim znajdą kolejną pracę. Więc niestety może być tak, że tego ekwiwalentu nie dostaniemy, ponieważ będziemy zobowiązani do wykorzystania urlopu zaległego i bieżącego w okresie wypowiedzenia. A jeżeli będzie taka sytuacja, że w okresie wypowiedzenia nie zdążymy wykorzystać całego, bo tak się czasem zdarza, wtedy dostaniemy ekwiwalent za pozostałą część, której nie zdążyliśmy wykorzystać.
Panie inspektorze, to jest jedna sprawa. Druga to od dziś część spraw będziemy mogli zgłaszać pracodawcy nie na piśmie, ale mailem. Które z nich konkretnie?
Tych kwestii, które będziemy mogli zgłaszać chociażby mailem, ale oczywiście musimy pamiętać, że forma elektroniczna to jest taka forma, kiedy my możemy zidentyfikować nadawcę, więc ten mail powinien być podpisany, żebyśmy wiedzieli, od kogo on pochodzi. Moim zdaniem jest to bardzo duże ułatwienie, chociażby wszystkie wnioski pracownika dotyczące chociażby indywidualnego rozkładu czasu pracy, bo taka możliwość istnieje, że jeżeli z jakichś względów pasują nam inne godziny pracy niż te, które obowiązują w zakładzie, możemy z takim wnioskiem wystąpić. Oczywiście pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody. Mamy system, mamy skrócony tydzień pracy, który polega na tym, że pracujemy mniejszą liczbę dni, ale w wyższym wymiarze, na przykład 12 godzin, weekendowy system czasu pracy, że tylko w weekendy pracujemy. Więc te wszystkie takie inicjatywy pracownicze będą mogły być właśnie w formie elektronicznej. Również pracodawca będzie ma ułatwienia, bo będzie przekazywał informacje o monitoringu w miejscu pracy, będzie mógł przekazać w formie elektronicznej informacje o warunkach przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, czy nawet samo konsultowanie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową. Natomiast ważna rzecz, pamiętajmy, nie zmienia się to, że wypowiedzenie umowy o pracę czy dyscyplinarka zawsze w formie pisemnej. Tutaj nic się nie zmieniło. Te zmiany dotyczą głównie właśnie tych spraw kadrowych i obiegu dokumentów i tych ułatwień. Zresztą to już praca zdalna była takim pierwszym prekursorem i takim przetarciem szlaków, bo ona bardzo szeroko dopuściła formę elektroniczną, no po to, żeby pracownik pracując zdalnie nie musiał przychodzić do firmy, żeby podpisać dokumenty. Więc jest to ułatwienie dla stron stosunku pracy i taki krok w kierunku nowoczesnego kodeksu pracy. Zmiana bardzo wyczekiwana przez wiele lat.
Tak jest. 24 grudnia weszły w życie przepisy kodeksu pracy dotyczące równości płci przy ogłaszaniu naboru na wolne stanowiska i zatrudnianiu osób. No, chodzi o tak zwane feminatywy. Czy inspekcja ma wiele zgłoszeń o naruszeniu tych przepisów i czy to prawda, że karacie finansowo pracodawców?
Jeżeli chodzi o zgłoszenia, to rzeczywiście pojawiły się błyskawicznie, nawet bezpośrednio do mnie, na mojego maila, więc tych zgłoszeń było rzeczywiście sporo, ale nie była to jakaś liczba porażająca. Bardziej ja odbierałem to jako zwrócenie uwagi i prośbę tych zgłaszających, żebyśmy interweniowali, żeby nie chodziło im tyle o kontrolę, co jakieś takie zwrócenie uwagi, przypomnienie wielu osobom, że wielu podmiotom, wielu pracodawcom, że te zmiany nastąpiły. Natomiast kluczowe właśnie pytanie pana redaktora. Państwowa Inspekcja Pracy nie każe, wbrew temu, co możemy wyczytać w internecie, za brak feminatywów i za brak informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniach o pracę. Zresztą przypominam, że nie ma też obowiązku, to jest też kolejny fake news, kolejna nieprawdziwa informacja, którą możemy wyczytać, że informacje o wysokości wynagrodzenia musimy podać w ogłoszeniu. Pracodawca ma trzy możliwości. Może zrobić to w ogłoszeniu, może nam przekazać informacje o warunkach wynagradzania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i przed nawiązaniem stosunku pracy. Więc ma aż trzy możliwości. Wiadomo, że nie podpiszemy umowy o pracę, jeżeli nie dostaniemy informacji o wysokości wynagrodzenia, no więc siłą rzeczy musimy tą informację pozyskać, natomiast niepodanie tej informacji w ogłoszeniu, tak samo jak niestosowanie feminatywów, nie jest karane przez Państwową Inspekcję Pracy na dzień dzisiejszy, choć oczywiście przypomnę, że czekamy na wdrożenie dyrektywy o jawności wynagrodzeń, która przewiduje szereg sankcji z tego powodu, że ta neutralność płciowa w ogłoszeniach o pracę nie będzie zachowana.
A proszę powiedzieć, co w praktyce zmienia się w działaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy pracownicy, nie wiem, łatwiej dostaną jakieś dopłaty do świąt czy zapomogi?
Nie, no niestety nie. Mówię to oczywiście z przykrością. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jego idea się nie zmienia, tak? No, on ma służyć pomocą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej. I jeżeli chodzi o zmiany, to zmiana dotyczy tylko takich sytuacji, kiedy w zakładzie nie działa związek zawodowy i trzeba uzgodnić kwestie z regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, bo pamiętajmy, że to regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych decyduje, jakie świadczenia są wypłacane. Nie reguluje tego ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ani kodeks pracy, bo wiele osób szuka w kodeksie pracy informacji, czy dostaną tak zwane wczasy pod gruszą czy świadczenie urlopowe. Nie, to nie jest ta droga. Wszystkie kwestie podstawowe reguluje ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, a co do szczegółów odsyła do regulaminów. Więc takim dokumentem kluczowym, z którego będziemy wiedzieli, czy mamy prawo do jakichś świadczeń socjalnych i jakie warunki trzeba spełnić, to wszystko wynika z regulaminu. A regulamin musi być uzgodniony z organizacjami związkowymi, a jakich nie ma, to do tej pory z jednym przedstawicielem pracowników. Teraz wiemy, że tych przedstawicieli pracowników musi być dwóch. I to jest ta zmiana. Natomiast idea i zasady nie zmieniły się w żaden sposób.
Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki w Radiu RMF 24. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.